Zanim przejdę do meritum, podobnie jak mój przedmówca, dwie takie skromne uwagi. Nauczanie Jana Pawła II jest przeogromne i temat, jaki mi Państwo zadaliście, jest nie do wyczerpania w ramach nawet długiego wykładu. Dlatego pozwoliłem sobie przywieźć lekturę. Studenci są przyzwyczajeni do tego, że profesorowie ich uszczęśliwiają lekturami. Parę książek znajduje się tam na stoliku przy wejściu. Jest między innymi moja książka Duchowość według Jana Pawła II, która jest takim studium nad encyklikami i adhortacjami pod kątem życia duchowego. Również tu mam ze sobą, tylko mogę pokazać wywiad, jaki przeprowadziłem z Janem Pawłem II na przestrzeni pierwszych 5 lat jego pontyfikatu. Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania. To jest 209 pytań, jakie postawiłem papieżowi i na jakie on udziela odpowiedzi w swoim nauczaniu. To jest książka wydana w wydawnictwie AA w Krakowie. Można ją zamówić przez internet. Poza tym na stronie KUL, jeśli ktoś by był tym zainteresowany, można znaleźć codzienne myśli Jana Pawła II. To jest wybór jego myśli. Można się zapisać do newslettera i otrzymywać codziennie jedno dwuzdaniową myśl na każdy dzień, jakie kieruje do nas święty Jan Paweł II. To taka ciekawostka, to jest ten wybór przeze mnie dokonany, więc można z tego skorzystać. A druga uwaga, no to tak, wiem, że jestem od 27 lat wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wiem, że mam ścisłe związki z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie na Litwie, ale że jestem profesorem UKSW, to nie wiedziałem. Więc no, być może dlatego, że do UKSW jest bliżej niż do KUL-u. Także lepiej to schowajmy. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o te książki tam, które się znajdują, oprócz tej wspomnianej takiej żółtej książki jest 15 tom rocznika Duchowość w Polsce. To jest rocznik wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości i rok temu w Wadowicach, na Górce, tam gdzie młody Wojtyła służył jako ministrant, tam gdzie przyjął szkapierz karmelitański, gdzie też rodziło się w nim pragnienie karmelitańskie, tam mieliśmy swoje sympozjum poświęcone duchowości według Jana Pawła II. I cały ten rocznik jest praktycznie poświęcony duchowości Jana Pawła II, więc parę tych egzemplarzy jest przy wejściu, można z tego skorzystać. Jak wspomniałem, w nauczaniu świętego Jana Pawła II, liczącego w ramach tak zwanych insegnamenti, czyli oficjalnego zbioru wypowiedzi papieskich, liczącego 90 tysięcy stron, a obejmującego 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, około 2400 przemówień podczas 104 podróży zagranicznych i wielu innych alokucji świętego Jana Pawła II, wyraźnie obecny jest wątek życia duchowego. Można powiedzieć, że jest to swoista złota nić, która się przewija przez całe jego nauczanie, zwłaszcza to o charakterze teologicznym. Ośmieliłbym się powiedzieć, że jest to klucz hermeneutyczny nauczania papieskiego, dzięki któremu możemy w głębi wejść, uchwycić, o co papieżowi chodzi w tak rozległym i w czasie, i co do ilości nauczaniu. O tym, że wątek życia duchowego jest bardzo obecny w nauczaniu papieskim, świadczy fakt, że sam przymiotnik duchowy znajduje się co najmniej 115 razy w jego encyklikach, adhortacjach i listach apostolskich, nie mówiąc o innych dokumentach mniejszej rangi. Słowo duchowość pojawia się nie mniej często i jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że po raz pierwszy pojęcie duchowość pojawiło się oficjalnie w encyklice Laborem Exercens, której 5 rozdział nosi właśnie tytuł Duchowość pracy. To może zaskakiwać ludzi uformowanych na klasycznej literaturze ascetyczno-mistycznej, gdzie wydaje się, że jest to pozycja pomiędzy zaangażowaniem duchowym, a zaangażowaniem tym zewnętrznym, także zawodowym. Tymczasem Jan Paweł II, mając doświadczenie pracy, mówi o duchowości pracy. I to jest pierwsze w encyklikach użycie tego pojęcia, które występuje tam co najmniej kilka razy. Jednakże nie ma osobnego dokumentu wprost czy w całości poświęconego życiu duchowemu w nauczaniu papieskim. Prawdę powiedziawszy, trochę czułem się zawiedziony. Kiedy Ojciec Święty wydał chociażby encyklikę trynitarną, a więc Dives in Misericordia, Redemptor Hominis najpierw, później Domin et Fii Cantem, kiedy pojawiła się encyklika Veritatis Splendor poświęcona nauczaniu moralnemu, miałem nadzieję, że Ojciec Święty, który tak dużo mówi o życiu duchowym, wyda jakiś dokument temu poświęcony. Tymczasem nie. Nie ma. Nawet w randze listu apostolskiego, nawet jakiejś mniejszej jednostki takiego dokumentu, w którym papież by zajmował się tą problematyką. I czułem się osobiście trochę zawiedziony. Ale kiedy zacząłem studiować nauczanie papieskie pod tym kątem, zmieniłem zdanie i ośmielam się powiedzieć, że dobrze, że papież nie wydał osobnego dokumentu. Bo to by nam sugerowało, że życie duchowe jest jakimś segmentem naszej egzystencji. Czymś, co możemy wybrać lub nie wybrać zgodnie z tym, co mówił przed chwilą mój czcigodny przedmówca. Tymczasem życie duchowe jest głęboko wpisane w całą egzystencję człowieka. Duchowość jest wpisana w egzystencję człowieka, a życie duchowe jest wpisane w egzystencję chrześcijanina. Duchowość chrześcijańska to według Jana Pawła II indywidualny i praktyczny sposób dążenia do świętości, którą w liście Novo Millennium Ineunte wskazał jako nadrzędny cel wszystkich inicjatyw duszpasterskich Kościoła w trzecim tysiącleciu. W tym wspomnianym liście Novo Millennium Ineunte, wydanym na początku trzeciego tysiąclecia, pisze tak, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Nieco dalej dodaje, że prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim w trzecim tysiącleciu. I od razu Ojciec Święty śpieszy wyjaśnić, że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, czymś dla pięknoduchów, dla jakiegoś wąskiego grona gorliwców. Ale jak pisze w 30. punkcie Novo Millennium Ineunte, świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Zauważmy, wysoka miara, ale zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Czyli tam, gdzie żyjemy, wszędzie tam nie tylko możemy, ale powinniśmy jako chrześcijanie dążyć do świętości. Wobec tego nikt, jak w innym miejscu papież zauważa, nie może się wymówić od tej powinności dążenia do świętości. Nie może je zrzucić na barki duchownych czy osób konsekrowanych, bowiem jest to konsekwencja przyjętego chrztu świętego. I dążenie do świętości, ten praktyczny sposób realizowania tego podstawowego powołania do świętości, to właśnie duchowość chrześcijańska, czyli życie duchowe. Zwracam tu Państwu uwagę na tę ścisłość, na tę ścisłą pojęć, którą będę jeszcze za chwilę właśnie podejmował. Otóż dostrzegam w nauczaniu Jana Pawła II wyraźne rozróżnienie na duchowość i życie duchowe. Te dwa pojęcia, łącznie jeszcze z innymi tradycyjnymi, jak życie wewnętrzne, jak ascetyka, jak mistyka, jak życie ascetyczno-mistyczne, bardzo często są stawiane jako synonimy. Stawia się znak równości między nimi. A konsekwencje tego bywają opłakane. Kiedy pójdziemy do jakiejkolwiek księgarni, gdzie mamy książki religijne, w tej chwili praktycznie w każdej księgarni można wszystko kupić, znajdujemy półkę o nazwie duchowość i co tam znajdujemy? Wszystko. Od jakiejś psychologii, czy pseudopsychologii, parapsychologii, przez Biblię Szatana Laveya, przez Bhagavad Gita, Koran i inne rzeczy, aż po dzieła Jana, świętego Jana od Krzyża, czy świętej Teresy, czy oczywiście Hildegardy z Bingen, bo ostatnio jest bardzo modna. Wszystko tam znajdziemy. Wszystko jest pod szyldem duchowość. Powiem więcej. W krajach Zachodu, zwłaszcza w Ameryce, centra psychoterapeutyczne, w których ludzie przywracają sobie równowagę psychoemocjonalną, najczęściej noszą szyld centrów duchowości. U nas też czyni się podobnie, choć może nie w takim stopniu. Rzecz jasna, że jeżeli idę do psychoterapeuty, no to jest obciach. Ale jak idę do centrum duchowości, o, to coś znaczy. Jan Paweł II rozróżnia duchowość i życie duchowe. Na czym polega to rozróżnienie? W użyciu pojęcia duchowość znajdujemy echo przywoływanego już dzieła Osoba i Czyn, którego pierwsze wydanie ukazało się w Krakowie w 1969 roku. I w tym dziele Jan Paweł II wyjaśnia, co rozumie przez duchowość. Otóż pisze, że duchowość to wrodzona w naturę człowieka zdolność do autotranscendencji, przekraczania siebie, wychodzenia ze siebie poza swoje potrzeby biologiczne, poza swoją, że tak powiem, cielesność, konkretność, ku czemuś, co jest poza człowiekiem. I to jest podstawa duchowości w znaczeniu bardzo ogólnym. Jan Paweł II, wtedy jeszcze jako arcybiskup Krakowa, wyjaśniając, że duchowość to zdolność do autotranscendencji, rozróżnia autotranscendencję pionową i poziomą. Autotranscendencja pionowa, mówiąc w pewnym skrócie, bo trudno tutaj detalicznie cytować to dzieło, to między innymi zdolność do kontrolowania swoich procesów myślowych. To jest zdolność do autorefleksji. Natomiast ta autotranscendencja pozioma to jest to zwrócenie się ku czemuś, co jest poza mną. I przejawem tak rozumianej autotranscendencji, która jest właściwością bytu ludzkiego, jest to, co nas wyróżnia w świecie istot stworzonych, w świecie bytów, jako ludzi. A więc na przykład przejawem duchowości człowieka jest zdolność do myślenia abstrakcyjnego na bazie rozumu i woli. To jest właśnie zdolność dokonywania wyborów, to jest porozumiewanie się za pomocą języka, to wszelkiego rodzaju twórczość, sztuka, to wszystko, co odróżnia nas od świata zwierząt. To jest duchowość człowieka. Można więc powiedzieć, że każdy człowiek, dlatego że jest człowiekiem, że jest istotą rozumną i wolną, ma duchowość. Ponieważ jest ona głęboko wpisana w ludzką naturę, dlatego zaryzykowałbym i tutaj korzystam z wiedzy eksperckiej księdza profesora, ewentualnie niech potwierdzi lub skoryguje, ale ja bym się ośmielił tę duchowość nazwać antropogeniczną, to znaczy siedzącą w naturze ludzkiej, wpisaną w naturę ludzką. Każdy człowiek ma tę duchowość, wyraża się, wypowiada się w swojej duchowości. Często też tak rozumianą duchowość określano dawniej życiem wewnętrznym. I tutaj napotykamy pewną pułapkę logiczną. Mówimy życie wewnętrzne. To jest dość modny, był modny termin, jeszcze on funkcjonuje, choć już słowo duchowość go wypiera skutecznie. Otóż jeżeli mówię życie wewnętrzne, to korelatywnie powinienem wskazać życie zewnętrzne. Jeśli jest coś czarne, to jest coś białe, prawda? Więc jak jest zimne, to jest ciepłe. Więc te pewne przeciwstawienia. Życie wewnętrzne, a co jest życiem zewnętrznym? Gdzie jest granica między życiem wewnętrznym a życiem zewnętrznym? Czy możemy uchwycić taką granicę precyzyjnie? Zmarły przed półtora rokiem nasz profesor, ojciec Antoni Jozafat Nowak, trochę z przymrużeniem oka powiadał, że granica pomiędzy życiem granicą między życiem wewnętrznym a zewnętrznym jest nasza skóra. Czyli to, co pod skórą, to jest życie wewnętrzne. To, co jest na zewnątrz, życie zewnętrzne. No, rzecz jasna, nie jest to do końca słuszne, no bo tak jak ksiądz profesor wspomniał, jeśli mi burczy w brzuchu, to nie znaczy, że tam się dzieje życie wewnętrzne. To nie o takie życie wewnętrzne chodzi. Ale dostrzegamy pewien problem. Mamy ludzi o bardzo bogatym wnętrzu, ludzi wykształconych, inteligentnych, wrażliwych, którzy dalecy są od wiary, którzy wprost przeciwnie, w niejednym przypadku swoje bogactwo życia wewnętrznego wykorzystują do walki z Chrystusem, do walki z wiarą. Czy można więc powiedzieć, że to jest życie wewnętrzne? W takim znaczeniu, jak często się stawia znak równości z życiem duchowym? Więc napotykamy na pewien problem pojęciowy. Otóż, proszę Państwa, jeżeli ta zdolność do autotranscendencji, w sensie tym antropogenicznym, czyli to życie wewnętrzne jako przejaw człowieczeństwa, ma ukierunkowanie soteryjne, to wówczas możemy mówić o duchowości religijnej. I tu znowu wyjaśnienie. Jeżeli ta autotranscendencja ma ukierunkowanie soteryjne, to znaczy, jeżeli ja ku czemu transcenduję, ku czemu się wychylam, traktuję jako absolut, ale traktuję ten absolut w kategoriach właśnie zbawczych, że on może mnie zbawić, on może nadać sens mojemu życiu, on może utrwalić moją egzystencję, dać mi nadzieję. Cokolwiek by to było, to taką autotranscendencję określamy jako duchowość religijną. Na tej bazie możemy mówić o różnych duchowościach religijnych, a więc i buddyjskiej, i judaistycznej, i islamskiej, także chrześcijańskiej, a więc monoteistycznej i politeistycznej. W ramach tej duchowości religijnej, monoteistycznej, możemy wyróżniać różne duchowości, właśnie jak wspomniałem, judaistyczną czy islamską, ale także chrześcijańską. Z tym, że tu pojawia się pewna zasadnicza różnica. Otóż mamy pewną naturalną zdolność do odkrywania rzeczywistości boskiej, jakiejś transcendencji, jakiegoś absolutu, ale dopiero pod wpływem łaski Bożej, która się objawiła w historii zbawienia i stale się objawia poprzez sakramenty, człowiek może wejść na poziom życia nadprzyrodzonego. Dopiero wtedy rodzi się duchowość chrześcijańska, która nie jest naturalną konsekwencją tej wrodzonej człowiekowi autotranscendencji, ale jest efektem zadziałania w człowieku łaski Bożej. Choć uruchomione zostają te mechanizmy właściwe dla duchowości religijnej. Można by więc zgodnie ze scholastycznym aksjomatem gratia non tollit naturam, se team elevat et perficit, łaska nie niszczy natury, ale ją wydoskonala i podnosi, można by mówić o czymś w rodzaju skoku ewolucyjnego w rozwoju duchowości. Że dopiero pod wpływem łaski mamy duchowość chrześcijańską, czyli to zwrócenie się ku osobie Jezusa Chrystusa. A zatem nie ma bezpośredniej ciągłości pomiędzy naturalną duchowością religijną, która jest częścią czy jakąś formą tej duchowości antropogenicznej, natomiast jest to uruchomienie poprzez działanie łaski tych samych mechanizmów czy podobnych mechanizmów w sferze naszej psychiki, naszej wrażliwości, jakie funkcjonują także w innych obszarach tej transcendencji czy autotranscendencji religijnej. Dla właściwego rozumienia, czym jest duchowość, kluczowe w nauczaniu Jana Pawła II zdaje się mieć znaczenie słowo czy kategoria doświadczenia duchowego, już tutaj w poprzednim wykładzie poruszona. Przez doświadczenie duchowe rozumiemy wejście w głęboką relację osobową człowieka z Bogiem, rozpoznanym i uznanym jako osoba. Więc jest to głęboka relacja osobowa. To jest istota doświadczenia duchowego. A tym, co sprawia, że ta relacja osobowa staje się najściślejsza, najgłębsza, najbardziej angażująca, jest właśnie miłość. Tylko miłość może sprawić, że dwie osoby tak ściśle się jednoczą, i wzajemnie się dopełniają. A zatem dynamiką duchowości chrześcijańskiej, tym motorem duchowości chrześcijańskiej, u podstaw której jest doświadczenie duchowe, jest doświadczenie wielopostaciowej miłości Boga do człowieka, a tym samym doświadczenie Boga jako miłości, która się ukonkretnia w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. No więc, próbując pokazać różnicę pomiędzy duchowością chrześcijańską a jakąkolwiek duchowością religijną, można by wskazać bardziej w sensie ogólnym, że jest to miłość, a jeszcze konkretniej Chrystus, który jest ucieleśnieniem tej miłości, którą jest Bóg. Tu jest pewien niuans. My często mówimy, Bóg jest miłością, ale łatwo odwrócić tę kolejność, ten szyk słów i powiedzieć, miłość jest Bogiem. Jeżeli byśmy przyjęli taką tezę, że miłość jest Bogiem, to możemy znaleźć potwierdzenie tego w wielu religiach, czy w wielu tych duchowościach religijnych, na przykład reprezentowanych przez sekty, gdzie miłość, jakkolwiek nazwana, zostaje ubóstwiona, uczyniona absolutem. My mówimy, Bóg jest miłością. Zwracam się do Boga jako miłości, a nie do miłości jako Boga. To jest ta niepowtarzalność duchowości chrześcijańskiej. Jednym słowem, o ile inne duchowości religijne mają charakter naturalnych duchowości, wynikających właśnie z natury człowieka, to duchowość chrześcijańska jest duchowością nadprzyrodzoną, nieredukowalną do żadnych duchowości religijnych, choć bazująca na podobnych czy tych samych mechanizmach psychicznych. Oczywiście mówiąc o tym, że miłość jest u podstaw duchowości chrześcijańskiej, miłość, którą jest Bóg, nie chodzi o miłość jako podniosłe uczucie, ale o miłość jako zasadniczą postawę człowieka wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Tu mówimy teraz o miłości od strony człowieka. Ta miłość człowieka do Boga i do drugiego człowieka, co jest zawarte w pierwszym przykazaniu dekalogu, czy w tym preambule do dekalogu, wyraża się głównie w poznawczej i aksjologicznej afirmacji drugiego. Znowu tu nawiązuję, ucieszyłem się słuchając poprzedniego wykładu, jak wiele treści mamy tutaj wspólnych. Nie mogę kochać kogoś, kogo nie znam. A jeżeli go kocham, to go pełniej poznaję. Jeżeli kocham, to znaczy chcę go poznawać i czynię go od siebie ważniejszym, afirmuję go. Święty Jan od Krzyża, którego wielkim miłośnikiem i w pewnym sensie uczniem jest właśnie święty Jan Paweł II, jak wiemy, pisał doktorat na temat wiary u Jana od Krzyża. To jest zresztą Jan Paweł II, to jest niedoszły karmelita i może dobrze, że kardynał Sapieha nie pozwolił mu wstąpić do karmelitów, bo byśmy nie mieli. Byłby pewnie jakimś skromnym karmelitą, no, daj Boże, może na miarę Jana od Krzyża, a tak mamy wspaniałego papieża i świętego, i nauczyciela na całe epoki. Ale właśnie wspomniany święty Jan od Krzyża w jednym ze swoich dzieł pisze, że miłość ma to do siebie, że podporządkowuje kochającego kochanemu. Podporządkowuje kochającego kochanemu. A zatem, wnioskuje Jan od Krzyża, jeżeli kocham stworzenie, to w jakimś sensie sytuuję się poniżej tego stworzenia, bo go afirmuję. Jeżeli kocham psa, to sytuuję się poniżej psa. Jestem sługą psa. Przepraszam za takie porównanie. Ale jeżeli kocham Boga, to także ta miłość do Boga mnie podporządkowuje, bo afirmuje Boga. Ale o ileż bardziej ta miłość mnie wynosi na boski poziom. To jest właśnie, na tym polega duchowość chrześcijańska. Źródłem i przyczyną sprawczą takiej miłości poznawczej, afirmatywnej jest Duch Święty, trzecia osoba boska, o której święty Jan Paweł II pisze w encyklice Dominum et Vivificantem, że jest on, Duch Święty, osobowym wyrazem obdarowywania się osób, boskich osób przy Najświętszej Trójcy, Ojca i Syna. Ojciec daje siebie cały synowi, syn daje się cały ojcu. A to ich wzajemne oddanie, ponieważ w boskich osobach nie ma rozróżnienia na działania i istotę, jest trzecią osobą darem, Duchem Świętym. I dalej stwierdza Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vicantem, że Duch Święty jest osobą miłością, osobą darem. Na marginesie dodam, że ta encyklika Dominum et Vicantem jest potężnym kamieniem milowym w rozwoju pneumatologii. Po co najmniej 100, jeśli nie więcej latach pewnego zastoju w pneumatologii, czy w teologii Ducha Świętego, Jan Paweł II daje fantastyczną syntezę tej nauki, a jednocześnie rzuca wiele cennych inspiracji do rozwoju tej dyscypliny teologicznej. A więc Duch Święty jest miłością osobową, jest osobą miłością, jest osobą darem. Z tej racji o duchowości chrześcijańskiej mówimy wprost, że jest to życie z Ducha Świętego i w tymże Duchu. Lub, jak zaznacza święty Jan Paweł II, życie duchowe to życie w Chrystusie według Ducha Świętego. To są słowa z adhortacji Vita Consecrata, punkt 93. Jeżeli zatem przez sakrament chrztu i bierzmowania człowiek zostaje wszczepiony w Chrystusa i otrzymuje dar Ducha Świętego, to w odniesieniu do osób ochrzczonych można mówić w sensie ścisłym o życiu duchowym. Nawet na zasadzie prostej analogii mówimy listy pawłowe, czyli listy kogo? Pawła. Życie duchowe to życie ducha. Ośmielę się postawić bardziej radykalnie sprawę. I tak też uwrażliwia moich studentów. Jeżeli, a zajmuję się trochę metodologią teologii duchowości, jeżeli powinniśmy dbać w dobie tego postmodernistycznego relatywizmu pojęć, rozmywania pojęć, tego relatywizmu i takiego epistemologicznego i aksjologicznego i estetycznego i każdego innego, to mówmy konkretnie, że życie duchowe jako życie z Ducha Świętego to jest atrybut osób ochrzczonych, nawet jeżeli oni się sprzeciwiają przyjętemu Duchowi Świętemu. Natomiast błędem byłoby w takim samym sensie mówić o życiu duchowym niechrześcijan, czy wręcz ateistów, czy satanistów. Nie odmawiamy im duchowości z tej racji, że jest ona właściwością ludzkiej natury. Ale nie możemy mówić, że oni żyją życiem duchowym, w tym sensie, że jest to życie z Ducha Świętego. No chyba, że umówimy się na inny zakres pojęciowych słów, których używamy. Dlatego od początku, zauważyliście Państwo, mówię o duchowości i życiu duchowym. Jan Paweł II zdaje się to rozróżniać. W tej książce, o której wspomniałem, szerzej się tym zajmuje. Tutaj trudno byłoby dawać mnóstwo przykładów, mnóstwo cytatów, ale śledząc nauczanie papieskie, przynajmniej na gruncie tych kluczowych dokumentów, bo jak powiedziałem, całe nauczanie papieskie jest nie do ogarnięcia. To, co my mamy w polskich wydaniach, zresztą fatalnych, i to jest, proszę mi wybaczyć, że mówię, ale przynajmniej jedno z wydań tak zwanych dzieł zebranych Jana Pawła II naprawdę nadaje się do kosza. To jest zmarnowana szansa epokowa. Kto po raz drugi wyda krytyczne dzieła Jana Pawła II? Tam jest mnóstwo błędów, już nie mówiąc o tym, że wielu cennych, wspaniałych tekstów po prostu nie ma. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Mało tego. Są tak karygodne błędy wydawnicze, że ten sam tekst ukazuje się pod dwoma różnymi tytułami. Szkoda było na to pieniędzy. Ja to kupiłem, nabyłem. Korzystam z tego, ale z wielką zgrozą. Kiedy na przykład zajmując się, też tam Państwo macie taką książkę, zbiór dokumentów Kościoła na temat instytutów świeckich. To jest taka forma życia konsekrowanego w Kościele. W Polsce dotyczy ona około 1200 osób, głównie kobiet. W skali świata to jest około 38 do 40 tysięcy osób. Można powiedzieć zagadnienie niszowe, ale bardzo ważne. Beatyfikowany jutro papież Paweł VI mówi o osobach świeckich, konsekrowanych, nazywanych także instytutami świeckimi, że oni są laboratorium Kościoła, w którym Kościół sprawdza, uczy się swoich relacji ze światem. Już robiąc właśnie ten wybór, czy starając się znaleźć wszystkie dokumenty Kościoła, w których jest mowa o instytutach świeckich, Czegoś takiego nie było do tej pory, nie znalazłem czegoś takiego w innej literaturze, więc myślę, że godne uwagi. Sięgnąłem do tego zbioru i szukam w indeksie rzeczowym, no i znajduję tu i ówdzie. I co się okazuje? W tekstach znajduję słowo instytucje świeckie. Chyba jest różnica między instytutami świeckimi jako konkretną formą życia konsekrowanego, a instytucjami świeckimi. To tak, proszę Państwa, na marginesie, no niestety zmarnowana szansa. Z bólem mówię o tym, że my tak traktujemy nauczanie papieskie. Jeszcze pamiętamy, jak nam spuchły ręce od klaskania papieżowi, ale tak naprawdę mamy potężne zobowiązanie do zgłębiania nauczania papieskiego i dobrze, że takie sesje się odbywają, kiedy chcemy wsłuchiwać się w to, co nam papież ma do powiedzenia, bylebyśmy mieli wiarygodne źródła, do których sięgamy. Ja właśnie śledząc nauczanie papieskie dostrzegam, że kiedy papież mówi do buddystów, kiedy mówi na przykład na spotkaniu z wyznawcami różnych religii w Asyżu, używa pojęcia duchowość. Albo jeżeli mówi do chrześcijan, mówi życie duchowe, albo mówi duchowość chrześcijańska, lub z kontekstu jednoznacznie wynika, że ma na myśli duchowość chrześcijańską. A więc duchowość duchowości nie jest równa. Tak samo jak nie każda ciecz nadaje się do picia. Mogłem się o tym osobiście przekonać kiedyś w pewnej zakonnej kaplicy. Przyjechałem tam z jakąś konferencją. Potwornie chciał mi się pić. No i stoi butelka z napisem woda mineralna. O, jak dobrze. Otwarłem. Na szczęście nie byłem tak łapczywy, żeby wypić większy łyk, ale okazało się, że to jest ta parafina płynna do świec. Więc nie każdy płyn nadaje się do picia. Podobnie nie każda duchowość nadaje się do stosowania w życiu przez ludzi ochrzczonych, bo w przeciwnym razie okaże się ona trucizną naszego ducha. I przed tym przestrzega nas też Jan Paweł II. Proszę Państwa, na tej bazie, na bazie tej duchowości religijnej, dzięki łasce Bożej, rozwija się w nas życie duchowe, życie z ducha, które, jak mówiłem, ma charakter życia nadprzyrodzonego. Łaska bowiem bazuje na naturze. Jest to dzieło Ducha Świętego w nas. I na ten temat znajdujemy kapitalny wykład Jana Pawła II w trzeciej części wspomnianej encykliki Dominum et Vivificantem. Cały ten rozdział, to cała ta trzecia część, to jest traktat o życiu duchowym w wydaniu Jana Pawła II. I proszę pozwolić, że przytoczę z tej trzeciej części encykliki tylko wybrane zdania. Pozwolę sobie je przeczytać in extenso. Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. No tutaj chyba trochę, tak sobie myślę, papież chyba trochę zaciera różnicę, no ale nie będę dyskutował. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Niesamowite słowa. Ukryte tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się również wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. Czy nie słyszymy tutaj słowa autotranscendencja? Człowiek się otwiera pod wpływem ducha na ducha. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha Świętego, człowiek wchodzi w nowość życia, zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony Jego wymiar. Równocześnie zaś sam człowiek staje się mieszkaniem Ducha Świętego, żywą świątynią Boga. Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i Syn przychodzą do Niego i czynią u Niego swe mieszkanie. W komunii łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako wewnętrzna przestrzeń życiowa człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego życia Bożego. Czym jest zatem życie duchowe spróbujmy jeszcze doprecyzować i zilustrować słowami Jana Pawła II. Otóż w posynodalnej adhortacji o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Pastores Dabo Vobis, papież podejmuje wyłożone w Dominum et Vivificantem wątki teologiczne, których tutaj sedno przytoczyłem. Między innymi w nawiązaniu do ulubionych przez siebie słów świętego Pawła z listu do Galatów 5:25, mając życie od ducha do ducha się też stosujmy, które cytuję w encyklice Dominum et Vivificantem, w Pastores Dabo Vobis Jan Paweł II pisze: tymi słowami, chodzi o te słowa z listu do Galatów, tymi słowami apostoł Paweł przypomina nam, że życie chrześcijańskie jest życiem duchowym, czyli życiem ożywianym i kierowanym przez ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości. A w cytowanej już adhortacji Vita Consecrata o życiu konsekrowanym w 93 punkcie pisze: życie duchowe, rozumiane jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest drogą wiodącą do coraz większej wierności, drogą, po której prowadzi On osobę konsekrowaną, upodabniając ją do Chrystusa w pełnej komunii, miłości i służby Kościołowi. I jeszcze jeden cytat. Z adhortacji Ecclesia in America, chyba praktycznie nieznany dokument w Polsce, aczkolwiek jest po polsku dostępny, także w internecie. W adhortacji Ecclesia in America Jan Paweł II duchowość chrześcijańską określa w ten sposób. Jest ona życiem w Chrystusie i w duchu, które się przyjmuje w wierze, wyraża w miłości ożywianej nadzieją i przekłada na codzienność wspólnoty eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, która jest celem, do którego prowadzi nawrócenie, rozumie się nie część życia, lecz całe życie kierowane przez Ducha Świętego. Między innymi, kiedy znalazłem ten cytat, przyszła mi ta myśl, że, o której powiedziałem na początku, że dobrze, że papież nie wydał specjalnego dokumentu o życiu duchowym. Dlatego, że nie jest to jakaś część życia, ale całe życie kierowane przez Ducha Świętego. Istotne dla papieskiej koncepcji życia duchowego, nazywanej duchowością chrześcijańską, ten przymiotnik jest tutaj ważny, są oryginalne założenia antropologiczne dotyczące natury człowieka. Znamienne, że wyeksponowane zostały one w kontekście małżeństwa i rodziny, w których miłość jako dar Ducha Świętego w pełni się ukonkretnia i urealnia. Jako ilustracja tego niech posłuży nam fragment z 11 punktu adhortacji Familiaris Consortio, to tak w kontekście synodu biskupów, który się już dobiega końca. Jan Paweł II Familiaris Consortio pisze tak: człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. To nawiązanie do tego, co słyszeliśmy w poprzednim wykładzie. Ale chcę zwrócić Państwu uwagę na te pierwsze słowa. Człowiek jako duch ucieleśniony i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha. Moim zdaniem to stwierdzenie ma kapitalne znaczenie nie tylko dla duchowości małżeńskiej, ale dla duchowości chrześcijańskiej jako takiej. Zdaje się bowiem przełamywać zakorzenioną od starożytności tendencję do antropologicznego dualizmu, który także wszedł do naszego języka codziennego. Przywykliśmy do przeciwstawiania ciała i duszy. Pytamy, co to jest człowiek? Dusza i ciało. Trochę tak, jakby dwa sklejone kawałki. Tymczasem Jan Paweł II, mówiąc, że człowiek to duch ucieleśniony i uduchowiona cielesność, zdaje się mówić, że to są dwie nierozdzielne rzeczywistości, które tak głęboko się przenikają, że ich nie da się tak po prostu rozdzielić. A więc duchowość wchodzi głęboko w naturę człowieka, w jego cielesność. Nie jest tylko jakimś dodatkiem, jakimś tylko stylem życia. Tak więc duchowość nie jest jakimś wyłącznym atrybutem sfery duchowej, któremu radykalnie miałoby się sprzeciwiać ciało. Tymczasem według papieża podmiotem życia duchowego jest cały człowiek w swojej i duchowości, i cielesności. Jako integralna osoba wchodzi on w relacje zarówno z Chrystusem, jak i z drugim człowiekiem we wspólnocie Kościoła. Ta myśl niemal dosłownie powtarza się w liście do rodzin Gratissimam Sane, której 20-lecie obchodziliśmy 2 lutego, bowiem wydany był 2 lutego w 1994 roku. Tak żartobliwie powiem, akurat wtedy, dosłownie dzień wcześniej przyjechałem do Rzymu na urlop naukowy, habilitacyjny, no i tylko przyjechałem do Rzymu i papież wydał list Gratissimam Sane. Ale to mi bardzo utkwiło, bo to był pierwszy dokument, który od razu wziąłem do rąk i był dla mnie rewelacją. Otóż w liście Gratissimam Sane, w liście do rodzin, papież, krytykując współczesny racjonalizm, który przeciwstawia ducha i ciało w człowieku, podkreśla, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzić do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. A zatem papież eksponuje integralną i personalistyczną wizję życia duchowego, która wpisuje się w paradygmat krzyża. I to jest jakby trzeci etap mojej refleksji, która powoli zmierza ku końcowi. Otóż człowiek jako osoba ludzka wchodzi w żywą relację do osoby czy do osób boskich. Dzięki czemu potwierdza i odnajduje w sobie prawdę o sobie i potwierdza siebie właśnie w tym odniesieniu do Boga. Tak jak krzyż, to jest pionowa belka, na której jest oparta belka pozioma. Człowiek, zwracając się ku Bogu, w pewnym sensie ma ten kierunek wertykalny i zwraca się ku Chrystusowi. A zatem duchowość chrześcijańska jest w istocie duchowością chrystologiczną, zwrócona ku Chrystusowi. To jest ta specyfika duchowości chrześcijańskiej, nieredukowalna do innych. Mianowicie, że jest ona skupiona na osobie Jezusa Chrystusa. Jeżeli w duchowości chrześcijańskiej nie ma tego zwrócenia się i postawienia w centrum Chrystusa, nie jest to duchowość chrześcijańska. Nawet, jak mówi się, specyficzna dla Polaków duchowość maryjna w istocie jest duchowością chrystologiczną. Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa. Jeżeli tak nie jest, to jest to fałszywa pobożność, która nie tylko nie wyraża czci dla Matki Bożej, ale wręcz ją obraża, no bo nigdy kłamstwo nie może być wyrazem pobożności i czci. Fałsz nie może być tutaj przejawem pobożności. Więc nawet pobożność maryjna, którą się tak mocno eksponuje, także jest w istocie chrystologiczna, co zresztą wielokrotnie Jan Paweł II zaznacza, chociażby w liście Rosarium Virginis Mariae. I to zwrócenie się ku Chrystusowi wyznacza ten kierunek wertykalny, ale tak jak na belce pionowej oparta jest belka pozioma, tak również w duchowości chrześcijańskiej zwrócenie się ku Chrystusowi przekierowuje nas ku bliźnim. I tego nie można rozdzielić. Według Jana Pawła II nieautentyczna byłaby duchowość chrześcijańska, gdyby ona była tylko skierowana wyłącznie ku Bogu, nie dostrzegająca człowieka. Przykład? Sięgnijmy do adhortacji Christi Fidelis Laici o roli świeckich w Kościele i świecie. Dokument, który powinien być przez ludzi świeckich czytany jako lektura obowiązkowa. Proszę ewentualnie poprosić swojego spowiednika, żeby dał nam to jako pokutę. Między innymi 9 punkt tej adhortacji. W 9 punkcie tej adhortacji Jan Paweł II pisze, że czas najwyższy, aby świeccy zdali sobie sprawę nie tylko z tego, że są w Kościele, ale że są Kościołem, że stanowią ten Kościół, że ponoszą za niego pełną odpowiedzialność. I w tejże adhortacji Christi Fidelis Laici w 30 punkcie Jan Paweł II dużo miejsca, po raz pierwszy w ogóle w historii papiestwa, poświęca różnego rodzaju ruchom i zrzeszeniom. Mówi o zrzeszeniach chrześcijańskich, to jest chyba techniczny właściwy termin, wśród których wyróżnia cztery kategorie. Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i grupy. Nie będę teraz rozwijał tego rozróżnienia. I podaje też pięć kryteriów, według których należy badać eklezjalność tych zjawisk. To, że one się nazywają chrześcijańskie, katolickie, ruchy, grupy, wspólnoty, jakkolwiek by je nazwać, to jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba przyłożyć kryteria. I właśnie ciekawe są te kryteria. Znowu nie będę tego szczegółowo omawiał, odsyłam Państwa do lektury. Na pierwszym miejscu wśród tych kryteriów Ojciec Święty stawia troskę o świętość członków. Jeżeli jakieś stowarzyszenie, jakieś zrzeszenie, które ma w swojej nazwie, czy mieni się katolickim, bardziej troszczy się o żabki przechodzące przez jezdnię, czy o jakieś tam robaczki, czy o pokój na świecie, a nie prowadzi swoich członków do zjednoczenia z Chrystusem, nie jest eklezjalne, nie jest katolickie, nie jest chrześcijańskie. Nie ma się co okłamywać. Jan Paweł II mówi to jednoznacznie. Ale piąte kryterium jest też bardzo interesujące. Mianowicie mówi, że przejawem eklezjalności tych zrzeszeń jest zaangażowanie w autentyczną promocję godności człowieka. Czyli nie wystarczy tylko sama świętość. Trzeba się zaangażować na rzecz godności człowieka, promować tę godność człowieka. Obrona życia na przykład. Zwróćmy uwagę, ile ruchów, jakie mamy, które często popadają w rodzaj mistycyzmu, ile z tych ruchów angażuje się chociażby w realne działania na rzecz promocji wartości społecznych, wartości ludzkich, takich jak obrona życia i temu podobne. Taka jest duchowość w ujęciu Jana Pawła II, wpisana w paradygmat krzyża. Zwrócenie ku Chrystusowi i ku bliźnim. Krzyża się nie rozdzieli. Jeżeli rozdzielimy te dwie belki, wtedy nie jest to krzyż. Jeżeli rozerwiemy te dwa wymiary duchowości chrześcijańskiej, nie jest to duchowość chrześcijańska. Na potwierdzenie, już powoli kończę, znane nam dobrze dwa cytaty. Jeden z Redemptor Hominis, punkt 10, a drugi za chwilę się okaże. Redemptor Hominis w 10 punkcie czytamy słowa. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. I drugi cytat, bardzo podobny. To jest z Placu Zwycięstwa z 2 czerwca 1979, pierwsza wizyta Ojca Świętego. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. To chyba dostatecznie nas przekonuje o tej dwuwymiarowości chrześcijańskiej duchowości. Proszę Państwa, czas na podsumowanie. W tym zaledwie zarysie koncepcji życia duchowego, jaką prezentuje Jan Paweł II w swoim ogromnym nauczaniu, jest jak ewangeliczny ojciec rodziny, a zarazem uczeń Królestwa Bożego, który, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Jest jak gospodarz, który właśnie mądrze używa rzeczy starych i nowych. Jan Paweł II w swojej, tu skupiam się tylko na nauce o życiu duchowym, daleki jest od nowinkarstwa, od psychologizacji, która wkrada się nawet w przestrzeń konfesjonału. Daleki jest od jakiejś psychoterapii, zwłaszcza opartej na różnych koncepcjach jungowskich, które są dość mocno lansowane także w literaturze w Polsce i przez różne tak zwane ośrodki duchowości, które bardziej są centrami psychoterapii czy pseudopsychoterapii. Mówię tu z pewnym sarkazmem, ale proszę mi wybaczyć, że nie będę tego już uszczegółowiał. Papież jest daleki od tego nowinkarstwa, od tych modnych inklinacji w kierunku czy to duchowości orientalnych, ezoterycznych, czy jakichś trendów postmodernistycznych. Natomiast prezentuje klasyczny trzon teologii życia duchowego, ubogacony nową wizją człowieka w jego antropologiczno-duchowych uwarunkowaniach. Papież bardzo obficie czerpie z antropologii personalistycznej, zresztą sam tę antropologię personalistyczną tworzy i jest jej przedstawicielem. I tę klasyczną naukę o życiu duchowym wyraża współczesnym językiem fenomenologii, w której jest mistrzem. W pełnym tego słowa znaczeniu można wśród wielu tytułów, jakie nadajemy świętemu papieżowi, powiedzieć o nim, że jest on mistrzem duchowym, zarówno co do doktryny, jak i świadectwa życia duchowego, potwierdzonego przez Kościół aktem beatyfikacji 1 maja 2011 roku i kanonizacji 27 kwietnia bieżącego roku. Dziękuję.